skąd się wzięła ta święta Hildegarda?
Nie objawiła się w Polsce, może poza Legnicą. Legnica jest takim miejscem, gdzie jest naprawdę kult świętej Hildegardy i tam jest taki fan klub.
Muzyczny czy raczej religijny?
I muzyczny, i religijny. Mniej muzyczny, ale wydaje mi się, że Hildegarda istnieje coraz bardziej i coraz więcej o niej słyszymy dzięki muzyce. Mimo że takim momentem znaczącym było przyznanie jej tytułu doktora kościoła, co odbyło się w zeszłym roku. Ponieważ ona jest świętą od XII wieku począwszy, mimo że proces beatyfikacyjny nie został formalnie zamknięty, to jednak jej rodak, papież Benedykt XVI, zamknął go, nadając jej tytuł doktora kościoła. To jest trzecia kobieta, która otrzymała ten tytuł.
Kobieta i w dodatku niezwykła. Ja bym powiedziała, chociaż już wyprzedziła, bo ona była ze średniowiecza, ale dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest człowiek renesansu, bo ona miała tyle różnych uzdolnień, tyle walorów, że po prostu nie wiem, od czego rozpocząć.
No tak, miała mnóstwo walorów. Była poetką, kompozytorką, lekarzem, może bardziej takim dietetykiem.
Ona, zdaje się, opisała wszystkie właśnie rośliny, jakie rosną w Niemczech i to była chyba taka pionierska praca.
Tak, mniej może o tym wiem, ale bardziej interesuje mnie aspekt muzyczny, no i też religijny, i ten teologiczny bardziej. Myślę, że dzięki temu ona się coraz częściej pojawia. Niestety w Polsce jakoś tak mniej. Ja oczywiście znam ją z płyt, jako że nagrywa się muzykę Hildegardy, począwszy od lat 80. Zostało 77 utworów Hildegardy zapisanych. Głównie to są antyfony maryjne, ale również to utwory dotyczące Ducha Świętego, wielbiący kult świętych, mniej może znanych Disboda, Ruperta. Wszystko to jest poezja religijna, której twórcą jest sama Hildegarda w języku łacińskim.
Te nagrania, których słuchamy, to jest plon nagrania zespołu?
To są wzorcowe nagrania zespołu Sekwencja, który specjalizuje się w muzyce późnego średniowiecza, wczesnego renesansu. Znajdziemy te utwory, właśnie trzy antyfony i dwie sekwencje do świętych. Chciałem powiedzieć, że nasze towarzyszenie też jest zgodne z tradycją, ponieważ Hildegarda, nie wiem czy wiecie państwo, dopuszczała instrumenty do chorału.
Czyli coś niebywałego w XII wieku, zupełnie niebywała historia.
Poza tym niebywałą władzę, pouczała cesarzy, papieży, prowadziła korespondencję z nimi, jest zachowanych około 400 listów, które wysyłała Hildegarda i listów zwrotnych, udzielała rad papieżom, biskupom, miała niesamowitą władzę i poza tym głosiła kazania publicznie w katedrach, w różnych miejscach, co jest dzisiaj...
Nie do pomyślenia.
Niemożliwe. Kobieta nie ma takiej władzy.
Znaczy prędzej dzisiaj, aniżeli w XII wieku.
No właśnie, nawet powiedziałbym, że prędzej ma to odniesienie do Hildegardy niż w świecie współczesnym.
Ona też założyła, zdaje się, pierwszy żeński klasztor w Niemczech, prawda?
Było dużo, wbrew pozorom, doczytałem się, było dużo klasztorów żeńskich w tym czasie i były też klasztory mieszane. Miała, co ciekawe, władzę w tym klasztorze i podlegała tylko wyłącznie papieżowi. Nikt z biskupów, arcybiskupów nie miał prawa interweniować w to, co robiła.
Należałoby to wyjaśnić, bo sprawa jest wysoce podejrzana, że ona rzeczywiście na tak wiele mogła sobie pozwolić. Albo była rzeczywiście taką mądrą kobietą, że nikt nie mógł tutaj weta postawić.
Thank you.
Ale wracając do świętej Hildegardy, kompozytorki, jaka jest ta jej muzyka? Rzeczywiście taka uduchowiona, tam są psalmy, jak mówiłeś, pieśni.
Antyfony, pieśni, sekwencje.
Czyli stricte muzyka religijna.
Tak, stricte muzyka religijna, mniej biblijna, jeśli chodzi o teksty, a bardziej poetycka. Jest to poezja religijna, której, jak powiedziałem, twórcą jest sama Hildegarda. Mimo iż nie miała w zasadzie trivium czy quadrivium, operowała łaciną.
Co to znaczy?
W średniowieczu jakby były to stopnie wykształcenia duchownych i świeckich, ludzi inteligentnych i formalnie nie miała tego. To jednak stwierdzają to biskupi i papieże, którzy z nią korespondowali, że rzeczywiście miała niesamowitą wiedzę i też taką intuicję.
No i wracając do tego niedzielnego koncertu w kościele świętego Wojciecha, ty swoim triem chcesz i we współpracy z nowo powstałym, bo to zdaje się końcówka ubiegłego roku, chórem żeńskim czy zespołem kameralnym, tak bym powiedziała, bo to jest kilkanaście dziewcząt, pro vobis, będziecie wykonywać utwory świętej Hildegardy. I co ty chcesz tam namieszać z tym twoim zapędem jazzowym?
Jak powiedziałem, Hildegarda dopuszcza towarzyszenie instrumentów, a sama struktura, jeśli chodzi o muzykę Hildegardy, ona rzeczywiście bardzo odbiega od tego, co my klasycznie rozumiemy przez chorał gregoriański. Odcinki frazy Hildegardy są zupełnie niepowtarzalne. Każdy jest inny i moim zdaniem przypominają zapis solówek muzyków jazzowych.
W jakim składzie będziecie grać?
Ja będę towarzyszył chórowi pro vobis tylko na fortepianie.
Czyli w zasadzie nie będzie tria Jarka Kostki, tylko Jarek Kostka solo.
Na instrumentach ogólnie rzecz biorąc klawiszowych.
Jarku, czy ty jesteś sprawcą tego opracowania na fortepian jazzowy oczywiście i na ten chór kameralny? Jak to wygląda?
Chór śpiewa dokładnie. Oczywiście są różnego rodzaju sposoby odczytywania neum gotyckich, ale chór śpiewa to, co jest zapisane. To
tak, czyli tak jak, ten oryginał, ten materiał
tak,
pierwotny.
Tak jak to robi na przykład Hilar Ensemble i John Garbarek, czyli oni śpiewają ten zapis oryginalny, a Jan Garbarek w tym momencie, tak jak ja, dogrywa własne impresje na ten temat.
To będą takie rzeczywiście wariacje? Czy to będzie jakaś taka muzyka właśnie bardzo uduchowiona mimo wszystko?
Myślę, że będzie to muzyka uduchowiona. Zresztą sama Hildegarda, jak wspomina, osoba bardzo cierpiąca i bardzo uduchowiona. Wszystko, co napisała, uważała, że to jest jakby przekaz boski i ona jest tylko tym pośrednikiem pomiędzy stwórcą a tym, który wykonuje. I nie uważała siebie za kompozytorkę, mimo że niektórzy uważają, że dorasta Bachowi, Beethovenowi i innym.
Od 2010 roku, kiedy była rocznica Chopina, to z swoim zespołem nagraliście wspaniałą płytę, która się cieszyła wzięciem, jak to się mówi. Opracowałeś utwory Fryderyka właśnie tak troszeczkę jazzująco. Potem przyszedł czas na norweską muzykę, przede wszystkim Griega.
Tak, tak. To były utwory liryczne Griega i częściowo też Suity Peer Gynt i też melodie ludowe norweskie i szwedzkie. Niektóre z nich są znane i grywane przez jazzmenów. Czyli ten projekt nazywał się Nordic Jazz Project.
A święta Hildegarda, myślisz, gdzieś tam w kolejce czeka i na swoją płytę w wykonaniu Jarka Kostki et Company?
Ja myślę, że tak, ale bardziej niż płyta byłby to może zapis wideo, ponieważ temu koncertowi będzie towarzyszyć mała, taka wspomagająca reżyseria.
Mówisz teraz o najbliższej niedzieli.
Tak, że w całości pomoże mi tutaj Grażyna Wydowska, która pewnymi elementami, światłem, strojem i jakąś taką grą aktorską będzie wspomagała ten muzyczny koncert.
Czyli myślę, że wystarczająco nas zachęciłeś, tutaj mówiąc o świętej Hildegardzie, o jej niebywałych talentach, przede wszystkim o tym talencie muzycznym, no i o ciekawym opracowaniu jej utworów, że warto przyjść w najbliższą niedzielę, 21:15. Jest. Jaki mniej więcej będzie długi koncert, jak przewidujesz?
Wydaje mi się, że
aż do oporu, tak? Aż ostatnie oklaski wybrzmią.
Myślę, że przed północą się skończy, nie, ale tak naprawdę myślę, że około 50 minut do godziny.
Zapraszamy na ten eksperyment, nowy eksperyment.
Poza muzyką będzie również Grażyna Wydowska będzie recytowała pewne tłumaczenia tekstu Hildegardy, również będzie recytowała fragmenty jej wizji, które sama zapisała i zostały przez papieża ówczesnego uznane jako prawdziwe.
Czyli poznamy niezwykłą postać, kobietę nadzwyczajną, o której ciągle właściwie nic albo prawie nic nie wiemy.
Kobietę renesansu w średniowieczu, Sybilę Reńską.
Ładnie powiedziałeś, dzięki.